porady ekologa na antenie Radia Maryja. Witam serdecznie pana Ryszarda Kaczmarka, leśnika, pszczelarza. Szczęść Boże, panie Ryszardzie.
Szczęść Boże, laudetur Jezus Chrystus. Zmartwychwstał pan. Alleluja.
Prawdziwie zmartwychwstał, alleluja. Panie Ryszardzie, pszczoła to jest... No, taki owad, który występuje także w orędziu paschalnym, wyśpiewywanym podczas Wigilii Paschalnej, i mowa jest o tym, że wydała ona właśnie ten wosk, z którego zrobiona jest świeca paschalna, paschał, i że to jest owad bardzo pracowity. A więc w najważniejszym momencie liturgii, w czasie Wigilii Paschalnej, mowa jest o pszczołach, jak ważna jest pszczoła. Dzisiaj chcemy mówić o ochronie pszczół, o zabezpieczeniu pożytków dla świata owadów, panie Ryszardzie. Kiedy pan słyszy to orędzie paschalne i słyszy o pszczołach, to co się dzieje w sercu pszczelarza?
Tak, to co tutaj ojciec powiedział, to są święte słowa, ponieważ nawet jak Biblia głosi, święty Jan Chrzciciel na pustyni odżywiał się szarańczą i miodem leśnym. My tutaj, ja w ogóle na początek chciałem staropolskim zespołem pokłonić się nisko ojcom, jednocześnie za pośrednictwem rozgłośni Radia Maryja. Dziękuję panu profesorowi Janowi Szyszko za zaproponowanie tematu pszczelarskiego do tej audycji. Może ja sobie tak tutaj będę gawędzić,
dobrze,
żeby wszystkich zainteresować tym tematem, ponieważ jest to pszczoła jest niezwykłym owadem. Jako w ogóle jedyny zwierzę ze świata tego przyrody umiera. Ona nie zdycha, a umiera. Czyli tutaj, jak już ojciec powiedział, świeca paschalna jest z wosku pszczelego i właśnie my co roku tutaj na naszej uroczystości z okazji naszego patrona świętego Dorożego, która przypada 7 grudnia, co roku właśnie zanosimy w darach między innymi paschał. Tutaj do naszego kościółka świętego Jana Chrzciciela w Trzciance, gdzie właśnie mieszkam. Jeżeli chodzi o świętego naszego patrona z Mediolanu, Ambrożego Świętego, jest to postać historyczna sprzed 17 wieków, który położył ogromne zasługi dla ludzkości i Kościoła. Ja jestem tutaj inżynierem leśnikiem, pszczelarzem, prezesem koła pszczelarskiego Bartnik w Trzciance. Nasze koło działa już od 1945 roku. No i 2 lata temu obchodziliśmy 70-lecie, pozyskaliśmy piękny sztandar, posadowiliśmy także w centrum Trzcianki kapliczkę z rzeźbą naturalnej wielkości naszego patrona, poświęconą przez prymasa seniora arcybiskupa Józefa Kowalczyka. Zainicjowaliśmy tym samym taką alejkę patronów, także tam znajduje się rzeźba świętego Huberta, patrona leśników myśliwych, i także patronka piekarzy świętej Anny. Koło nasze liczy tutaj miejscowe 34 członków i posiada 1100 rodzin pszczeli. To jest, wypada mniej więcej średnio 30 pni na jednego pszczelarza. No, starzejemy się. No, średnia wieku tutaj kolegów to wynosi około 61 lat, a przedział wiekowy to tak od 20 do 95. Mamy takiego tutaj seniora, Nemroda, członka honorowego, który właśnie 22 rocznika, także jest też naszym członkiem. Tutaj został też uhonorowany tymi naszymi odznaczeniami pszczelarskimi. Także jest to bardzo piękna tradycja. W Wielkopolsce, i ja dodam może jeszcze tutaj moje województwo, bo Trzcianka leży tu w powiecie czankowsko-trzcianeckim, w województwie wielkopolskim. Jest zarejestrowanych w Wielkopolsce ponad 5 tysięcy hodowców i mają oni około 120 tysięcy rodzin pszczelich. Także też ta średnia wieku też mniej więcej wypada około 20 61 lat. Według danych z Instytutu Ogrodnictwa, tego oddziału pszenniczego w Puławach, to jest taka jedyna w kraju instytucja właśnie, która się zajmuje też między innymi badaniem pszczółek. W Polsce powinno być około 3 milionów rodzin pszczelich, a jest około miliona, czyli jest za mało. Praca owadów jest nie do przecenienia, bo pszczoły miodne, owady w ogóle, świat owadu zapyla około 80% roślin. A ich praca to mniej więcej 3/4 światowej produkcji żywności. Z ich pracy w niewielkiej części tylko korzystają pszczelarze, bo rodzina pszczela do rozwoju potrzebuje sporo tych pożytków, 85 kg mniej więcej miodu, 25 kg pyłku kwiatowego. A ich praca to nie tylko miodzik, który powszechnie używamy, stosujemy, ale także inne cudowne produkty lecznicze na bazie pyłku i nektaru. W ogóle, jeżeli już mówimy o spożyciu miodziku, to u nas w Polsce to tak wypada średnio po pół kilograma na jednego, natomiast na zachodzie, w Niemczech, dwa razy tyle, czyli około kilograma. Na przestrzeni tych ostatnich lat na świecie następują masowe upadki pszczół i tak główną przyczyną to jest degradacja środowiska naturalnego przez człowieka, no i choroby pszczółek. Niestety jest to najdelikatniejszy owad i bardzo wrażliwy na różne te niesprzyjające warunki. Największym zagrożeniem uważa się, że są stosowanie oprysków o nieodpowiedniej porze, niezgodne ze sztuką rolniczą. To znaczy głównie te zawyżone stężenia środka, pestycydów czy herbicydów. Ponadto jeszcze ocieplenie klimatu, które powoduje zachwianie procesów życiowych u pszczółek, bo jeżeli w porze zimowej te odwilże i wilgotna zima jest bardzo niekorzystnie wpływa na właśnie na rodzinę pszczelą. Najlepiej jak jest taka właśnie sucha, mroźna zima, one się tam, im zimno nie zaszkodzi. Pszczółki sobie dadzą radę, bo one okłębiają się w takim kłębie, w ulu i ogrzewają się nawzajem, te ze środka przechodzą na zewnątrz, potem te i ta temperatura taka mniej więcej w ulu się utrzymuje tam w granicach 20-25 stopni. No latem oczywiście do rozwoju pszczelej rodziny ta temperatura tam jest potrzebna w granicach 35, także pszczółki sobie doskonale radzą. Poza tym jeszcze z tymi zagrożeniami, to jeżeli chodzi o zagrożenia, to jest mniejsze urozmaicenie kwiatostanu. Kiedyś to były te między porośnięte kwiatami. Stosowali rolnicy różne poplony roślin motylkowych, saradeli innych. No teraz jeszcze w ostatnich latach stosuje się takie, powiedzmy, nowoczesne metody krzyżowania pszczółek, które są mniej odporne tutaj na ten zmieniony klimat. No uważam, że rolnicy, ogrodnicy, sadownicy powinni być szczególnie zainteresowani ochroną i rozwojem pszczelarstwa, a często niestety tak nie jest. Rolnik, który opryskuje rozkwitły rzepak, zwłaszcza w ciągu dnia, szkodzi pszczółkom, dzikim owadom zapylającym, a także sam sobie, no po prostu nie zna się na swoim zawodzie, tak trzeba to powiedzieć. Jeśli wprowadzimy pszczółki na duże pole rzepakowe, to podwyższamy ten plon zbioru nasion o 30%, czyli trzeba zdać sobie sprawę, jaka to jest ogromny pożytek z tego tytułu, że pszczółki pracują na tej plantacji. Kilka nawet lat temu, pamiętam, wprowadzono do siewu taki rzepak genetycznie modyfikowany i okazało się, że pszczółki nie nosiły do ula. Dopiero po wycofaniu tych nasion zaczęły to pracować. No, nosiły ten pożytek z tego. Czyli okazuje się, że pszczółki też reagują na ten świat zmodyfikowany. Jeżeli też co do oleju rzepakowego chciałbym tutaj też jedno słowo powiedzieć. Słuchałem taką pouczającą audycję znawców tematu, ile zawiera tych substancji dioksyn, tych szkodliwych dla zdrowia. Podobnie ma się też sprawa z uprawą buraków cukrowych. Tam stosuje się około 15 oprysków, od posiania do dostawy. Nawet słyszałem, że w cukrowniach już tam po dostarczeniu buraków są one odkażane środkami chemicznymi, czyli niepodzielnie stosuje się te czasem bez umiaru tych środków chemicznych. Niektórzy producenci tej żywności zbiór zbóż przeliczają na wydajności, nie biorąc pod uwagę tych ujemnych skutków działania, co jest oczywiście naganne. Chciałbym w tym miejscu właśnie przypomniało mi się teraz z własnego doświadczenia 40-letniej pracy w lasach, bo ja jestem na emeryturze od sporo lat, ale miałem do czynienia właśnie z wypalaniem łąk i pól. I ogień nam wchodził często właśnie w okresie wiosennym podczas wypalania łąk do lasu, a wypalanie resztek pożniwych powodowało właśnie wejście ognia do lasu. I nigdy nie było sprawców. No, pojechałem wtedy do okolicznych proboszczów na wieś i poprosiłem o pomoc. No, kiedy proboszcz Zambony powiedział, że jest to czyn zły, to muszę powiedzieć, że podskutkowało. No, jednak autorytet Kościoła ma niebagatelne znaczenie. W dzisiejszej dobie tutaj rolnik za wypalanie nie dostał dopłaty z Unii Europejskiej, także tak się sprawy mają. Korzystając właśnie z okazji, że mogę się wypowiedzieć w tej audycji, proszę o rozwagę i zdrowy rozsądek tych producentów żywności. Weźmy przede wszystkim pod uwagę też zdrowie naszych rodaków. Jesteśmy tutaj pod względem zachorowalności na raka w czołówce europejskiej, w niechlubnej czołówce. Kiedyś byliśmy tam gdzieś na 25. miejscu, na szarym końcu, a w tej chwili tak to sprawa wygląda, że niestety bardzo dużo jest tych właśnie chorób spowodowanych jakimiś konserwantami, tymi ulepszaczami, tymi chemicznymi właśnie środkami. W Polsce w ogóle połowa chorób cywilizacyjnych to układ krążenia i tutaj chciałbym zarekomendować miodzik gryczany. Nie radzę kupować oczywiście miodów w marketach, one tam niby mają jakieś etykietki, ale jest to taka podróba, bym powiedział. Miód pochodzący na przykład z Chin lub nieznanych źródeł, to jest taki właśnie roztwór z chemią, kosztuje tam kilkadziesiąt centów, chyba 29 centów za słoikę, ale jest on lejący i ludzie to kupują. No nie radzę takiego czegoś, bo po prostu lepiej od pszczelarza, z jakiegoś znanego źródła, bo szkoda po prostu, szkoda pieniążków i szkoda zdrowia na takie miody. Uważam, że dużą szansą dla poprawy właśnie tutaj pszczółek są programy edukacyjne, szczególnie dzieci i młodzieży. Ja często mam spotkania właśnie z młodzieżą szkolną, potem takie fajne historie wesołe opowiadają w domu, jak przyjechał pan Ulasz, nie pszczelarz, a Ulasz opowiadają. No i tam na lekcji przyrody właśnie żeśmy sobie o pszczółkach mówili. Myślę, że ze wszechmiar wskazaną byłaby w szkole taka chociaż jeden raz w kwartale, jedna godzina na temat właśnie ekologii i ekonomii, bo to jest ściśle powiązane. Te dwa tematy ze sobą gawędzą. To jest jedna rzecz, ekonomia, która też powinna ludziom naświetlić sprawę, że nie wszystko za pieniądze można przeliczać. A z drugiej strony ta ekologia, czyli to, co wielokrotnie się w ciągu dnia powtarza. Oikos to jest słowo z greki, oikos, czyli doma, właśnie największa izba taka mieszkalna, czyli to, co jest przychylne dla człowieka. Ten dom, to jest nasze miejsce, w którym my żyjemy, nasza rodzina. Wiele osób w ogóle po przedstawieniu i przybliżeniu tematów zapala się do tego tematu i można powiedzieć, że są to po prostu pszczele cuda. Mam nadzieję, że te pokolenia, które po nas nastaną, nie zniszczą tego świata, tych najdelikatniejszych owadów, jakie są pszczółki miodne. I tutaj właśnie takie jest powiedzenie, przytoczę słowa Alberta Einsteina, wybitnego filozofa, naukowca, że jeżeli pszczoły zginą, to po 4 latach i ludzie przeminą. No najpierw przeminą zwierzęta, potem rośliny zginą, zwierzęta, a potem człowiek, no bo taka jest kolej rzeczy. Leśnicy w ogóle jako grupa zawodowa, którą ja reprezentuję, związana jest uczuciowo i zawodowo z przyrodą, ze środowiskiem naturalnym i bardzo dużo robi dla przywrócenia możliwości bytowania między innymi pszczółek w lasach. Są zachęty takie do zakładania pasiek. Te programy przewidują jakieś szkolenia, udzielanie kredytów, studia podyplomowe. Mam nawet tutaj w moim kole kilku leśników, którzy wprowadzają w lasach także pszczoły bartne. Dzianie, czyli to jest takie wydłubywanie w pniu lub w kłodzie, tak jak to kiedyś w dawnej Polsce wykonywano. Takie właśnie barcie robiliśmy z kolegami w Nadleśnictwie Płytnica, to jest tutaj koło Wałcza. Miód z takiej barci jest cudowny, zdrowy, wspaniale pachnący. Zresztą sam marszałek Józef Piłsudski interesował się i uwielbiał miód najbardziej lipowy. Codziennie spożywał miodzik na śniadanie z twarogiem, ze słodkimi bułeczkami. Na miód dostarczali mu miejscowi gospodarze. Pszczoły zresztą zawsze były obecne w naszej polskiej tradycji i trudnych czasach. W obozach jenieckich na przykład oficerowie za przyzwolenie władz zakładali drobne pasieki, na przykład w Oldenbergu. Legioniści marszałka kontynuowali jego pszczelarskie przywiązanie, tak samo jak wielu księży w naszej historii, na przykład za wybitne jakieś osiągnięcia jest oznaczenie księdza Jana Dzierżonia, doktor honoris causa, pszczelarza, czy też na przykład ksiądz Jan Dolinowski, słynna postać nietuzinkowa. W tym roku obchodzimy 100. rocznicę naszej niepodległości i jest okazja ku temu, by połączyć nasze zamiłowanie do pszczółek z wartościami patriotycznymi. Można uczcić tą uroczystość, sadząc na przykład miododajne drzewa czy krzewy. My jako tutaj koło pszczelarskie staramy się poprawić tą bazę pokarmową dla pszczółek, sadząc co roku lipy, śliwałycze, które otrzymujemy tu z Nadleśnictwa Trzcianka. Gratisowo nawet. Korzystam właśnie też może z okazji takiej wyjątkowej dzisiaj zaprosić na 19 maja, to jest sobota, słuchaczy Radia Maryja do Goraja, to jest tutaj koło Czankowa, na Festiwal Muzyki Myśliwskiej. Tam są wystawy piesków, wystawa prac o przyrodzie dzieci i młodzieży z nagrodami ze szkół powiatu Czankowsko-Trzcięstego. Tam są, będziemy prezentować pszczółki zapylające, te murarki, które tutaj też jeden z naszych kolegów hoduje. No i bartnictwo też chcemy pokazać, te właśnie dawne tradycje. Ja tutaj nie powiedziałem jeszcze o tym bardzo nagannym wycinaniu zadrzewień śródpolnych i przy drogach. To wręcz woła o pomstę do nieba. Niektóre rzeczy są po prostu nie do przyjęcia. Zapomniałem jeszcze powiedzieć o bartnictwie, bo w dawnej Polsce, wysoki status społeczny zajmował bartnik. Bartnictwo było pod opieką królów. Bartnik w sądach nie musiał składać przysięgi na prawdomówność. Tak była wysoko ceniona jego powiedzmy profesja. W czasach współczesnych ludzie związani z przyrodą, ze środowiskiem naturalnym też mają szlachetne serca, chociaż są wyjątki i zdarzają się celowe trucia pszczół, czy to w ulach, czy kradzieże pasiek i celowe niszczenie pasieki. To niefrasobliwe stosowanie chemii osobę i w efekcie niweczy trud pszczelarza. Mam takiego kolegę z ławy szkolnej, jeszcze z liceum, doktor nauk weterynaryjnych, Edziu Kałużny, który był członkiem prezydium zarządu głównego Polskiego Związku Pszczelarskiego i prezesem Związku Pszczelarskiego w Lesznie. Opowiadał mi, że na przełomie lat 80., 90., nawet ubiegłego wieku, był na etacie gmin. Na etacie gmin funkcjonowały takie zespoły jednotrzyosobowe do spraw walki z zatruciami i wykrytywały tych sprawców trucia pszczółek. No teraz to oczywiście już nie działa, bo się zmieniły czasy, ale była to ze wszech potrzebna taka rola tych właśnie tych ochroniarzy. Tutaj on, jeżeli mówię o tym koledze, jest on właścicielem od ponad 20 lat wytwórni leków naturalnych Apiherba. Ośrodek ten położony jest w gminie Osieczna, to jest powiat leszczyński, w województwie wielkopolskim. To jest tam na trasie między Poznaniem a Wrocławiem. To się mieści tam z zabytkiem takim pałacu, otoczonym pięknym parkiem, z hotelem i restauracją. Dobrze się stało właśnie, że pszczelarz obserwujący życie i pracę pszczół w tej swojej 140-pniowej pasiece, a jednocześnie przedstawiciel zawodu łączącego olbrzymią wiedzę przyrodniczą z medycyną, podjął się pracy, której owocem jest taka książka, przepiękna pszczela apteczka, zawierająca olbrzymią ilość informacji dotyczących zastosowania w profilaktyce i lecznictwie miodu, propolisu, mleczka pszczelego, pyłku kwiatowego, jadu i wosku. Ta książka, bym powiedział, stanowi takie wademekum apiterapii, bo api to pochodzi od pszczółki, to jest nazwa łacińska, nie? Tej apiterapii połączonej z ziołolecznictwem. Powinna ona się znaleźć w każdej rodzinie. Jeżeli kolega Edward mnie słucha, to serdecznie go pozdrawiam też. No, korzystając z okazji, pozdrawiam serdecznie ojców redemptorystów, pozdrawiam naszego kolegę, seniora, tego już 95-latka, Władzia Buksika, pozdrawiam członków Koła Pszczelarzy w Trzciance. No, tutaj nasze te władze Regionalnego Związku Chodzieży, władze samorządowe również tutaj nasze, pana burmistrza w Trzciance. Pozdrawiam też 40-osobowy chór Pasjonata, którego jestem prezesem, z dyrygentem Bartoszem Śliwińskim na czele. Wspólnie z chórem tutaj mamy takie spotkanie integracyjne przy ognisku, wyjazdy szkoleniowe, ubogacamy święta państwowe i kościelne z naszym sztandarem, pocztem sztandarowych w pięknych strojach. No i na koniec wszystkim pszczelarzom przekazuję nasze zawołanie: niech miody płyną. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, panie Ryszardzie. Szczęść Boże. Może jeszcze mamy kilka minut. Spróbujemy odebrać jeden, drugi telefon, jeśli będą z pytaniami do pana Ryszarda Kaczmarka, leśnika, pszczelarza, który jest dzisiaj gościem porad ekologa, w zasadzie gospodarzem, dlatego że udziela nam informacji związanej z pszczołami, jak pan mówi, pszczółkami. To jest też szalenie poruszające, kiedy no, mówi pan tak pieszczotliwie, tkliwie o tych owadach, pszczółki, miodzik, no ale to jest owad najistotniejszy, najważniejszy dla nas, jak pan też powiedział, pszczoła to jedyny taki gatunek, który nie zdycha, ale umiera, prawda?
Tak.
Panie Ryszardzie, mamy telefon, prosimy, halo?
Grzegorz z Dolnego Śląska.
Proszę, panie Grzegorz.
Mam takie pytanie, bo często w Radiu Maryja słyszę przepisy takie siostry Hildegardy odnośnie jakichś tam nalewek, gdzie jest stosowany miód i on jest dodawany pod koniec i gotowany. Chciałbym, żeby pan, który się wypowiadał, teraz podsumował to, że po prostu miodu nie należy gotować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie Ryszardzie.
Tak, rozumiem. Rozumiem. Generalnie miód powinien być przechowany w temperaturze tam do 18 stopni w ciemnym miejscu i właściwości lecznicze miód, te wszystkie wartości lecznicze do 42 stopni, czyli nie należy gotować. I dobrze, do gorącej herbaty nie powinno się wkładać, nie miodziku, tylko wystudzonej herbaty. Ja na przykład też, nie hodując jeszcze pszczółek, miałem kłopoty z układem pokarmowym. To sobie na wieczór przygotowałem sobie wodę, wychodziłem ją i tego miodziku potem do rana w tej przygotowanej, wychodzonej wodzie trzymałem i potem na rano jeszcze dodałem sobie, zaparzyłem sobie te nasionka lnu i potem to taką wychłodzoną miksturę sobie piłem i wyleczyłem sobie układ pokarmowy. Także teraz żadnych leków nie stosuję. Nie zapadam na jakieś grypy pracując jeszcze, no to 2-3 razy w roku ciągle mnie jakaś grypa łapała, przychodziłem to 2-3 tygodnie. Teraz nie stosuję żadnych lekarstw, tabletek, a mam już przecież 72 lata skończone, także nie choruję. Polecam, że ze wszechmiar. I to ja używam dużo oczywiście miodu, bo może się ktoś dziwi, że słoik taki litrowy albo półtora na miesiąc, no ale po prostu nic leków żadnych nie kupuję. Także tutaj jeżeli chodzi o te naleweczki, to różne są w tych przepisach właśnie tutaj, w tych naszych książkach. Zresztą na pewno tutaj wszyscy mają internet, czy większość ma, to korzysta z tych informacji, jak te naleweczki robić. Polecam miodówkę witosławską kolegi Edwarda Kałużnego. Ma certyfikat na targach międzynarodowych poznańskich. Cudowna, wspaniała naleweczka.
Ale generalnie nie gotujemy tego miodu i nie dodajemy do gorącej herbaty, tylko do wystudzonej, tak? Bo 42 stopnie, jak sobie zanotowałem, to do tego momentu są właściwości lecznicze, no a później mamy tylko słodkie.
No oczywiście tam te wartości też są lecznicze, ale już w mniejszym stopniu.
Rozumiem.
No bo jednak pewne rzeczy, no, witaminki się jednak też, no podczas gotowania, prawda, owoców, warzyw, no są, ale już nie takie pełnowartościowe, bym powiedział, nie w ten sposób.
Rozumiem. Mamy kolejny telefon, halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam prosić o jakieś wskazania, żeby można było rozpoznać, jaki miód jest prawdziwy i dobry, który można kupować w ten sposób i stosować w swojej kuchni.
Dziękuję serdecznie.
Tak, więc czysty, naturalny miód spływa nieprzerwanym strumieniem. Układa się wyraźnie na dnie i rozpuszcza się w wodzie powoli. Jeżeli tam jest dodatek syropu cukrowego, na przykład 70%, to nie spływa równo, tworzy takie zawirowania, szybciej rozpuszcza się w wodzie, zwłaszcza przy mieszaninie, i na dnie układa się tak nieregularnie. Niewyraźna widocznie jest granica między miodem i wodą. Natomiast czysty syrop cukrowy już w trakcie przelewania rozpuszcza się w wodzie, powstają takie liczne zawirowania. I na dnie brak jest wtedy granicy między wodą a syropem. Także w ten sposób można właśnie rozpoznawać. No.
Dziękuję, panie Ryszardzie. Szalenie ciekawy temat i bardzo dziękuję za takie też barwne opowiadanie. Mam nadzieję, że nie ostatnie nasze spotkanie. I
jeżeli mógłbym, przepraszam,
proszę.
O jednej rzeczy teraz dla tych, którzy chcą się zająć pszczółkami, to polecam zwrócić się do miejscowego koła pszczelarskiego. Ci na przykład hodowcy działkowicze, ich jest bardzo wielu jest i mają tam te pszczółki, nie stosują tych lekarstw, a jest możliwość, jeżeli jest w kole pszczelarskim, w związku, są dotacje do tego, zapisać się i tam są niewielkie składki, można wtedy korzystać z lekarstw różnych. I należeć do tego grona właśnie tych zapaleńców naszej tej branży. Także, bo jeżeli się nie leczy pszczółek, a jest wiele chorób, szczególnie ta waroza, to jest taki pasożyt, który drwiski owad, który właśnie dziesiątka rodzin pszczelą. Poza tym ta zgniedza amerykańska, to jest choroba czery wirusowa, która ginie cała rodzina. Trzeba spalić, zniszczyć to, bo inaczej rozprzestrzeni się na sąsiedni i jest wtedy problem. Także bardzo zalecam, żeby pszczelarze niezrzeszeni wstępowali do związku, będą na pewno korzystać z tych różnych takich możliwości ratowania pszczółek.
A kto może, to jest wspaniały pomysł. uczcić stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, na przykład poprzez stanie się hodowcą pszczół, założeniem pasieki, przystąpieniem do związku, tak żeby rzeczywiście te 3 miliony rodzin pszczelich, które powinny być w Polsce, żeby one były.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Tak. Pan Ryszard Kaczmarek, leśnik, pszczelarz, dzisiaj zachęcał nas do dbania o pszczoły. Mówił o zagrożeniach, o miodzie. Będziemy do tematu powracać. Ślicznie dziękuję, panie Ryszardzie. Z Panem Bogiem.
Dziękuję. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie. Kłaniam się nisko. Dasz Bór.
Dasz Bór.